Znajdujemy się na forum ekonomicznym w Karpaczu, w studiu SGH i Dziennika Gazety Prawnej. A moim gościem jest pan dr Krzysztof Księżopolski, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej SGH oraz współautor raportu SGH i forum ekonomicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacząłem wizytówkę wplatając w to raport. No i ten raport, o tym raporcie będziemy mówić, od tego zaczniemy. Tytuł raportu brzmi, a w zasadzie jednego z jego rozdziałów, sektor energetyczny w dobie szoków cenowych i wojny hybrydowej.
Tak jest. Na początku chciałem powiedzieć, że ja sam tego nie pisałem, tylko powstał, to jest praca zespołowa.
Wydawało mi się, że będziemy współautor.
Współautor, także są tam jeszcze dwie osoby ze SGH, jeszcze osoby ze świata biznesu, także taki, wydaje mi się, solidny zespół, który już po raz czwarty tego typu materiał przygotowuje.
Energetyka wychodzi z każdego medium w zasadzie obecnie, no bo jest to temat gorący, no w kontekście ewentualnej zimy bardzo gorący. Co badaliście, przygotowując ten rozdział raportu?
Otóż mamy w raporcie zagrożenia hybrydowe. Dlatego, że w momencie, kiedy przygotowywaliśmy koncepcję tego badania i prowadziliśmy wstępne badania, jeszcze nie było agresji Rosji na Ukrainę. Natomiast cofnę się do zeszłorocznego raportu, bo w zeszłorocznym raporcie już pokazywaliśmy, że firmy energetyczne powinny przygotować się na wzrastające napięcia międzynarodowe wywołane polityką agresywną rosyjską i również powinny brać pod uwagę, iż poziom zagrożeń hybrydowych bardzo dynamicznie wzrasta dla nich. Te zagrożenia hybrydowe dla nich to jest od kwestii cyberbezpieczeństwa do kwestii na przykład sabotażu, dezinformacji. To są tego typu zagadnienia. W ten sposób definiujemy te zagrożenia hybrydowe. Także myśmy wcześniej już dawali pewien sygnał, kontynuowaliśmy te badania, no i agresja Rosji na Ukrainę wywróciła nam wszystko, czyli zostały zagrożenia hybrydowe, a de facto w obliczu wojny, tak? Bo w tej chwili mamy wojnę i Polska i część państw Europy Środkowo-Wschodniej stała się państwami frontowymi ze wszystkimi tego konsekwencjami, tak? Również dla sfery energetycznej.
Bezpieczeństwo, to o czym pan powiedział, no to jest oczywiście ważny element, ale w wielu aspektach wydaje się mimo wszystko jeszcze odpukać potencjalny. Ale chyba największy ten impact, ten wpływ, który nastąpił w związku z wojną na Ukrainie, ale nie tylko, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, no dotyczy surowców. Czyli ten pierwszy etap procesu energetycznego.
Mówi pan o cenach, tak?
Dostępność przede wszystkim, a ceny są z tym powiązane.
Otóż jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa energetycznego, to mamy tutaj dwa elementy. Po pierwsze dostępność fizyczną i dostępność cenową. Tak? I to są dwa istotne elementy, które wpływają na to, w jaki sposób radzimy sobie właśnie z tymi kwestiami. Jeżeli chodzi o surowce, to proszę pamiętać, że ropy naftowej i gazu na świecie, i to nie rosyjskie, jest pełno. Tak? Cała Europa jest otoczona gazem, nawet Polska wydobywa 4 miliardy metrów sześciennych gazu, więc całkiem dobrze, jak na nasze położenie. No, ropy naftowej praktycznie nie, więc musimy importować. I ta sytuacja jest wspólna dla całej Unii Europejskiej. No więc wracając do pana pytania, to mamy sytuację tego typu, że sama agresja i zapowiedź jakichś perturbacji na rynku oczywiście tą cenę wypchnęły do góry, prawda? To jest jeden element. I zaczęliśmy się zastanawiać, jaką mamy infrastrukturę w Europie i w Polsce, która może lub nie obsłużyć ten popyt, który mieliśmy w przeszłości, bo teraz ten popyt może inaczej wyglądać, to pewnie do tego wróci. No i to jest zastanawianie się, jak już mleko się wylało. to już jest za późno.
To nie? Prawda, chociaż w waszym raporcie mówicie o tym, że jeśli chodzi o samą Polskę, nie mówię o Europę, samą Polskę, jednak tutaj trochę, trochę byliśmy przewidujący.
No, nawet nie trochę, myśmy byli bardzo przewidujący. Mówimy o tym, że Polska uzyskała przewagę strategiczną nad innymi państwami. Tak? Może nie wskazujmy palcem, prawda, państwa, które jest największym importerem gazu z Rosji, nie ma żadnego terminala LNG, czy nie może się zdywersyfikować i stanowi właśnie to centrum zagrożenia dla całej gospodarki europejskiej. Nie wskazują tego państwa może, ale powiedzmy w ten sposób, że dyskursie publicznym, te głosy w ogóle płynące z Europy Środkowo-Wschodniej, publikacje z tego regionu dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Wrażliwość instytucji europejskich na te głosy była bardzo niska. Niestety. I to wystarczy przejrzeć czasopisma, dokumenty strategiczne, prawda, i tak dalej. Tak?
Przez to ta nasza przewaga, o której Pan mówi, jest troszeczkę iluzoryczna, bo się kończy na naszej granicy.
I teraz, zaraz do tego wrócę. I teraz, co się stało? No myśmy uznawali od lat, przynajmniej część, oczywiście byli tacy, którzy pisali różnego typu, prawda, paszkwile finansowane często z pieniędzy prawdopodobnie rosyjskich, prawda, kierunek egzotyczny, prawda, drogo, gazoport bardzo drogi i tak dalej. Wszystko drogo było dla nich, niedrogi natomiast i pewny był gaz z Rosji. To absolutnie błędna, szkodliwa narracja. Ale udało się wybudować terminal LNG, a teraz ostatnio już Baltic Pipe. Czyli z punktu widzenia gazu jesteśmy w stanie mieć infrastrukturę, która umożliwi nam import gazu i zaspokoi naszych potrzeb. Tak? Jeżeli chodzi o ropę naftową, terminal w Gdańsku. Jesteśmy w stanie spokojnie pokryć własne zapotrzebowanie, a nawet więcej. Jest infrastruktura przesyłu, przerobu ropy naftowej, więc jeżeli chodzi o ropę naftową, jeżeli chodzi o gaz, nie ma żadnego problemu infrastrukturalnego, także jeżeli chodzi o węgiel. Tak? Dosyć takie historyczne, prawda, elementy się pojawiają, że węgla zabraknie i tak dalej. Proszę Państwa, węgla na świecie jest więcej niż gazu i ropy naftowej. Więcej nie ma, jak w przypadku ropy naftowej, organizacji, która w jakiś sposób limituje eksport gazu, eksport węgla do innych krajów. Możemy spać spokojnie i ten węgiel na pewno będzie, tak?
Doceniając ten apel, dodam to samo, co do pozostałych. Zawsze najważniejsze ten węgiel, ta ropa i ten gaz tu się u nas znalazły. Czyli ciągle jeszcze wracam do tych odległości, które są problemem.
Ale one naprawdę się znajdą, tym bardziej, że tutaj...
Czyli Baltic Pipe będzie pełny. Nasza rura
wcześniej,
również.
Wcześniej czy później, ja nie chcę się wypowiadać, czy on będzie pełny za dwa miesiące, czy za pół roku, tak? Bo ja nie posiadam takiej wiedzy, nie znam dokładnie kontraktów, które są objęte tajemnicą handlową, a nawet jakbym znał, to bym nie powiedział panu i państwu. Natomiast z tej perspektywy jesteśmy spokojni. Więcej, my mówimy właśnie o tej przewadze strategicznej, nie tylko jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale wykorzystanie gazu w produkcji energii elektrycznej. Bo jeżeli ceny gazu idą bardzo mocno do góry, a część państw używa gazu do produkcji energii elektrycznej w dużym stopniu, tak, 30% na przykład, tak, bilansując inne źródła, a my jesteśmy w granicach 10%, to u nas ten wpływ wysokich cen gazu na cenę energii elektrycznej będzie niższy. Tak? I oczywiście ja nie mówię, że będzie tanio, że będzie tak jak było. Ja mówię tylko o tym, że jeżeli porównywać się będziemy z innymi państwami, to podejrzewam, że będziemy mieli tutaj niższe ceny i przewagę konkurencyjną. A to już jest plus, tak? Także ten scenariusz wydaje się taki w tej bardzo trudnej sytuacji bardziej optymistyczny niż pesymistyczny, tak? Bo my jesteśmy przygotowani infrastrukturalnie. Tak? Oczywiście z punktu widzenia długofalowego to to, w jakim jesteśmy momencie, wcale nie, tej przewagi strategicznej nie będzie nam dawało na zbyt długo. Tutaj musimy bardzo dynamicznie rozwijać sektor odnawialnych źródeł. Tak? Energetyka wiatrowa.
Czyli duży obrazek również tej perspektywie czasowej.
Tak, oczywiście, bo ja mówię o krótkiej perspektywie. A to za chwilę, panie redaktorze, jeżeli można, tak? Także na pewno energetyka wiatrowa na morzu, też w tym momencie, kiedy mamy problemy, to być może trzeba pomyśleć, a to jest możliwe zgodnie z ustawą o promowaniu energetyki wiatrowej na morzu, aby Rada Ministrów jednak zwiększyła ten poziom z 5-9 wyżej, zobaczymy, być może biogazownie są absolutnie do wykorzystania w tym momencie powszechnego, tylko tam, gdzie są w łańcuchu dostaw. Znowu, żeby nie było tak, że zbyt dużo obszarów ziem uprawnych będzie nam tutaj jakoś wyłączany. Więc tutaj trzeba byłoby tam, gdzie na przykład jest chlewnia, prawda, i tak dalej, to wtedy tam używać biogazowni, odpady, prawda, tam jak najbardziej biogaz, tak? Także jest pole do zagospodarowania absolutnie, tak? Bo nie ma odwrotu, jak patrzę na politykę unijną, nawet w tym dość turbulentnym otoczeniu międzynarodowym i wewnętrznym trochę mniej, ale jednak nie ma odwrotu od odnawialnych źródeł energii po prostu. Nie ma tego, tak? W związku z tym my musimy intensyfikować. Natomiast to, co jest w raporcie, ta nasza obserwacja z wykorzystaniem metody opóźnienia czasowego, to jest to, iż ta luka między liderem i dla nas tym państwem, które uznaliśmy za punkt odniesienia dla nas, były Niemcy, a Europą Środkowo-Wschodnią, a w szczególności Polską, w roku 2021 uległa ta luka zmniejszeniu. I to jest pierwszy taki odczyt od wielu lat. I to jest niezwykle istotny sygnał. Czy to będzie oznaczało zmianę trendu? Ja nie jestem autorytatywnie w stanie stwierdzić, tak? Ale to jest bardzo fajny sygnał, no i trzeba trzymać kciuki, żeby on był kontynuowany. Na pewno, jeżeli dołączymy do tego 2027 energetykę wiatrową na morzu, no to też to już wtedy, że tak powiem, skokowo będziemy gonić.
To już w tym miksie już zabrakło tylko jednego.
Czego?
Atomu.
Nie, proszę pana. Czego nie powinno być w miksie energetycznym? Powinno być jak najmniej gazu pochodzącego z importu. Jak najmniej ropy naftowej pochodzącej z importu. To są kagańce, które trzymają gospodarkę polską i europejską. I my musimy się tego po prostu pozbyć. To będzie kosztowny proces.
Czyli zostaje nam atom i OZE. No i coś pośredniego.
Atom i OZE, nic więcej. Tak? Atom i OZE, jeżeli chodzi o sferę produkcyjną. Tak? Zostaje nam kwestia jeszcze popytowa. Tak? Mówiliśmy o popycie. No popyt w kwestii efektywności energetycznej, oszczędzania, prawda? Tutaj zachęcam do zapoznania się z takim dokumentem, który był podstawą tworzenia przez rząd programu Czyste Powietrze, czyli strategia walki ze smogiem, którą napisałem. No tam, gdybyśmy zmodernizowali wszystkie budynki do dzisiaj obowiązujących norm w zakresie efektywności energetycznej, czyli ja nie mówię o tym, że mają być zero, znaczy pasywne budynki, tak?
Tylko chociaż, żeby mniejsze straty były.
Tylko, żeby były mniejsze straty. No to wtedy według tych obliczeń, które były na tamten czas, czyli nie można tego do dzisiejszych poziomów konsumpcji energii odnosić, no to byśmy oszczędzali 3,3% konsumpcji energii finalnej, więc to jest dużo.
A jeśli chodzi o taką stricte oszczędność, czyli po prostu wyłączanie niepotrzebnego światła, to jest oczywiście pewnie kropla w morzu potrzeb, ale czy jest to też taki element, który jako element właśnie całości ma znaczenie?
No ale to jest tak, że każdy z nas jako
konsument... Jak już ociepliby.
Każdy z nas jako konsument no napędza to, tak? Czyli jeżeli będziemy wyłączać, to oczywiście tak. Tak, ja uważam, że ja w ogóle zachęcam do
tego... Brzmi to infantylnie, tak, w kontekście atomu, OZE...
Panie redaktorze, ja w ogóle wszystkich zachęcam do tego, żeby jak najmniej konsumowali, bo to jest klucz do ochrony środowiska i do ochrony klimatu. Tak? Czyli jak pan mnie pyta, czy czy klimat poczeka, to nie poczeka, tak? Tylko że dzisiaj my musimy się zastanowić, co zrobić, żeby przezwyciężyć te problemy i te obawy społeczne, które są gigantyczne. Ludzie się naprawdę obawiają o swoją przyszłość. Jest to dla nich niepewne. W związku z tym musimy po pierwsze dać im nadzieję, pokazać, że to nie jest takie czarne, jak się wydaje i że mamy narzędzia, żeby to zrobić. I to w dłuższej perspektywie. Ja jestem pewien, że my to zrobimy. Tak? Czyli z jednej strony, żeby myśleć o tej długiej perspektywie i żeby te doraźne działania nie blokowały potem następnych działań w zakresie redukcji emisji. Tak? Natomiast kluczową sprawą jest to, żeby tak dużo nie konsumować. Tak? I to wynika chociażby z analiz bardzo poważnych instytucji międzynarodowych, które nie są finansowane przez rządy albo nie są finansowane przez korporacje, tak? Bo to nie jest smak, prawda, różnym firmom, które będą chciały jak najwięcej sprzedawać. Tak? Ale jeżeli chcemy, no to się zastanówmy, czy potrzebujemy 10 par butów, czy 3 pary butów, prawda, na sezon nam wystarczą. Tak? No, to jest tego typu kwestia. Tak? Oczywiście dzisiaj jest być może troszeczkę za późno. Tak? I to, co nam pozostaje, no to wyciągnięcie czegoś z gniazdka, zejście do 19 stopni i tyle. Tak?
Doktor Krzysztof Księmyrzopolski był moim i Państwa gościem. Rozmawialiśmy, ale usłyszeliśmy też dwa apele. Dziękuję uprzejmie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.